Historia nieoczywista.
Witam Państwa w programie Historia nieoczywista, w którym o historii rozmawiamy w wielu, a jakże nieoczywistych kontekstach. Przypomnę, że dotychczas w studio Radio Gdańsk gościliśmy sportowców, żołnierzy służb specjalnych, przedsiębiorców czy lekarzy, a także artystów. Wszyscy solidarnie deklarowali, że niezależnie od profesji nie wyobrażają sobie życia bez historii. Dziś moim i Państwa gościem jest aktor, choć niewiele by zabrakło, żeby został zawodowym historykiem, pochodzący z Białegostoku, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, związany od wielu lat z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, odtwórca wielu ważnych filmowych, teatralnych i serialowych ról, takich jak choćby tytułowa rola w filmie Popiełuszko, Wolność jest w nas, Wałęsa, Człowiek Nadziei, gdzie odgrywał rolę Tadeusza Fischbacha, czy rola profesora Jana Artmana w serialu Diagnoza. Nie sposób wymienić wszystkich nagród, jakimi za ciężką aktorską pracę obdarowano naszego dzisiejszego gościa, którym jest Adam Woronowicz. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Trochę przewrotnie spytam, czy nie jest tak, i spytam jako ojciec trójki dzieci, że najtrudniejsza, ale jednocześnie najbardziej naturalna rola, jaką przyszło też panu odgrywać w życiu, to rola ojca. Można być przez moment niezłomnym księdzem, można grać lekarza, wojskowego, wiele innych ról, a ojcem się jest przecież zawsze nawet na planie. Jak to pogodzić?
Absolutnie, absolutnie. I żyje się tym życiem dzieci, ich problemami, sprawami. Tutaj może być zaraz jakaś ważna scena, mogą ciebie wołać, ale jakaś informacja o twoim dziecku, czy jakieś wydarzenie jest rzeczywiście w stanie wpłynąć na twoje samopoczucie. Tak, absolutnie. To jest najważniejsza rola. Wszystkie inne są tylko pewnym dodatkiem. Czasem bardzo miłym, fajnym, z którego się bardzo cieszę, bo ale rola ojca to jest rzecz, która zostaje z nami do końca i nas naznacza. I myślę, że mi to bardzo mocno pomogło, bo ja bardzo myślę przez to, kiedy pojawiła się moja pierwsza córka, potem kolejne dzieci, bardzo dojrzałem. I jakby też dzisiaj mam wrażenie, najbardziej dojrzewam to z tej strony. Nie przez kolejne nowe role, wyzwania, ale właśnie przez to, że zmagam się z tym tematem, podnoszę ten temat i jakby on we mnie pracuje. I chciałbym być, myślę, z upływem lat bardziej obecny w ich życiu niż w życiu filmowym mojego kraju. Co oczywiście nie wyklucza jednej i drugiej rzeczy, ale trzeba być obecnym w życiu dzieci, być z nimi, nie?
A inspiracja w świecie dzieci, czy jest możliwa dla zawodowego, tak doświadczonego aktora?
Ja na pewno uczę się jakby tej naturalności, nie? No, nie ma co, no, ja w domu nie gram, no, nie przychodzę z rolą, nie mam jakoś, nie ćwiczę, nie? W tym sensie.
A ta naturalność płynie właśnie z dzieci i też nauka gry aktorskiej może płynąć ze świata dzieci? To trochę pytanie.
Nie myślałem o tym, ale na pewno jest tak, że ja po prostu w domu muszę być naturalny i rzeczywiście mam taką zasadę, że zawód zostawiam przed drzwiami. Jak przekraczam próg mojego domu, to ja tam nie jestem aktorem, jestem tatą, nie? Pracuję, angażuję się trochę i o ile mogę w mój dom, wynoszę śmieci, prawda? I jestem, nie jestem aktorem. Bardzo szybko schodzę z piedestału i też jakby bardzo się z tego powodu cieszę, bo wracam do takiego rytmu funkcjonowania domu, który czasami funkcjonuje bez względu na to, czy w nim jestem w danym momencie, czy nie. On tam funkcjonuje i to ja się muszę wtedy jakby w niego wpisać, a nie tutaj przychodzić i robić fochy, rządzić, etc. Zresztą, no, bardzo mi to pomaga. Bardzo mi pomaga to w wylądowaniu. Mi dom pomaga, nie przeszkadza.
No właśnie, pozostając przy tych emocjach, z jednej strony gra u Beka, z drugiej strony błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i myślę sobie o takim zaangażowaniu emocjonalnym. Myślę, że nasi słuchacze także. Czy jest różnica w scenicznym przeżywaniu tych postaci? To znaczy, która rola jest trudniejsza? Błogosławionego czy u Beka? Co jest bardziej wyczerpujące dla emocji?
Szczerze powiem, że przekonałem się, a trochę tych postaci zagrałem po jednej i po drugiej stronie biurka, że chyba wolałbym z racji wyczerpania, to jednak bardziej angażuje ta rola osoby, która jest przesłuchiwana. Przesłuchujący raczej kieruje się innym pewnym schematem. Z reguły, tak jak tu powiedzieliśmy, on swoje emocje, czasami oczywiście nie wytrzymuje, różnie bywa w scenariuszach, zostawia za drzwiami. Albo gra dobrego przyjaciela, albo gra złego przyjaciela, ale ma już jakąś narzuconą rolę. Natomiast jego zachowanie jest z góry określone. Jak wchodzimy w sytuację takiej osoby, które nam się bardzo trudno, to oczywiście jest zagrać, taką osobę, która ma przestrzeń duchową. Bardzo ciężko, bo to jest taka, jakbym powiedział, kiedyś tak uświadomiłem sobie, że my grając takie postacie kogoś, kto nie wiem, bije, strzela, dochodzimy do pewnej zawsze granicy, do pewnego muru zła. No, kończy się to procesem, złapaniem. Dochodzimy do pewnego kresu, to się kończy. Natomiast sięgając do tych postaci takich naprawdę niezwykłych, to wydaje mi się, że dobro jest bezkresem. Ono nie ma granicy, dlatego tak trudno je określić i złapać. Z reguły taki człowiek nas zaskakuje swoją postawą, on się wymyka. On rzeczywiście może, prawda, czasem bywa, że więcej znieść w tym przesłuchaniu, tak? Czasem może zaskoczyć nawet samą osobę przesłuchującą. Wiele było takich przypadków w naszej historii, prawda? Czasem może się zdarzyć coś tak nieoczekiwanego w tym spotkaniu, prawda? Że ten człowiek przesłuchiwany może zaskoczyć tego, który jest profesjonalistą i zna się na tej pracy łamania człowieka. No i takich rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wracając do tego postawionego pytania, odpowiem tak, łatwiej zdecydowanie jednak dla mnie osobiście, jak mam przesłuchiwać, niż być przesłuchiwanym. Jest inne zaangażowanie. Zresztą zło jest zawsze ciekawsze, człowiek zawsze za nim pójdzie. Ono jest intrygujące, wydaje się takie silne, mocne. Wiemy to, wiemy jak wyglądają filmy, w jakiej przestrzeni funkcjonujemy. Nie wiem czemu, ale człowiek zawsze ciąży ku tej ciemnej stronie siebie, niż ku tej jasnej, wymyka się tej jasnej i tyle. Są jednostki, które właśnie robią wszystko, żeby znaleźć się po tej jasnej stronie i kiedy się już tam znajdą, to nie wyobrażają sobie innego życia i tym zarażają innych i to na tym polega ich fenomen. Więc zagranie takiej postaci, która została po tej jasnej stronie i ciągnie swoim, nie wiem, aurą, fenomenem, zapachem, jak to czasami słyszałem od osób, które znały takie osoby, że pachniał Bogiem, pachniał jakąś transcendencją, tak używały takich określeń, no to jak mam jak to zagrać, nie?
Myślę sobie, że jest to analogia w życiu, to znaczy po prostu, ja to mogę jako nieaktor powiedzieć, łatwiej jest być prostym, przesłuchującym ubekiem niż wzniosłym, świętym, z bogactwem wnętrza i z taką gotowością do, cytując tu świętego, błogosławionego ojca Jerzego Popiełuszkę, do zwyciężania zła dobrem.
Tak, ja właśnie ostatnio bardzo mocno doceniłem, na nowo obejrzałem film pani Kotlarczyk, Prymas 3 lata z tysiąca. I rzeczywiście niesamowita tam ta praca wykonana przez Andrzeja Seweryna, czy Zbyszka Zamachowskiego, który no naprawdę wobec tej strony, która jakby dominowała, ich postawa, masz też ograniczone środki. No nie możesz sobie na pewne rzeczy pozwolić. Zresztą te osoby sobie na takie rzeczy nie pozwalały, bo nie musiały tego używać. Ich siłą był spokój, tak? To znaczy jakby ich protestem było to, że co najwyżej mogło odmówić posiłku, tak? Albo nie zastosować się, albo pokazać, jak bardzo boli to, że list, który otrzymuje prymas od swojego ojca, który jest chory, jest pocięty i poddany cenzurze. I to go po prostu boli. Ale ten ból musisz ukryć. Musisz go zostawić w sobie. No ale z drugiej strony, jako osoba duchowna, walczysz jeszcze z jedną rzeczą, która jest strasznie trudna. Z nienawiścią. Z nienawiścią, bo jeżeli zaczniesz odpowiadać nienawiścią na nienawiść, no to przegrasz. To jest prosta zasada. Więc jedynym twoim schronieniem czy jakąś ucieczką jest twoja wiara. Jeżeli ta wiara byłaby tylko i wyłącznie taka, przepraszam, kościółkowa, niedzielna, to tutaj byłaby pewnie porażka. Człowiek musi wejść w głąb, musi doświadczyć rzeczywiście tej prawdziwej obecności siły, która go prowadzi. Jeżeli tego doświadczy, będzie czerpał siłę z tamtej strony. I to będzie zaskakujące dla tych osób, z którymi będą się z nimi spotykać, bo próba złamania go będzie się kończyła fiaskiem. To nie chodzi o to, ile człowiek wytrzyma tortur czy jakichś nieprzespanych nocy. To nie o to chodzi. Fizycznie człowieka każdego można złamać. To jest kwestia tylko czasu. Natomiast duchowo, no ta historia, jak na przykład historia Maksymiliana Kolbe w piekle Auschwitz, w celi śmierci, nie udała się nawet tam.
To rzeczywiście, jak rozmawiamy o takiej uświęconej codzienności, to przychodzi mi do głowy José María Escrivá de Balaguer, który rzeczywiście w tej codzienności szukał Jezusa i Boga i to mu doskonale wychodziło, bo przekładał swoją wielką duchowość na prosty, codzienny język.
Na dzień normalny, każdy dzień.
Na każdy dzień. I to jest chyba najtrudniejsze, rzeczywiście, niezależnie od profesji, którą wykonujemy, ale przeszliśmy naturalnie do naszego wielkiego, świętego ojca Maksymiliana Kolbego, który jest właściwie symbolem gotowości do poświęcenia swojego życia dla drugiego nieznajomego człowieka. No, ten gest właśnie z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz zapisał w szerokiej świadomości narodowej świętego ojca Maksymiliana Kolbe, no, ale byśmy skrzywdzili ojca Kolbe, gdybyśmy mówili tylko o tym aspekcie jego życia. Mi się zawsze przypomina taki moment, w którym franciszkanów, ojca Kolbe, jego współbraci wiozą Niemcy w niemieckiej ciężarówce, on uspokaja swoich braci, mówiąc do nich, trzeba to traktować tak, że Bóg dał nam szansę ewangelizować tych złych Niemców. Zresztą sam siebie święty ojciec Maksymilian Kolbe nazywał szaleńcem niepokalanej, więc miał też taki głęboki dystans do siebie. Był sprawnym menadżerem, dzisiaj nazwalibyśmy go sprawnym menadżerem i myślę sobie, wow, żeby odegrać rolę świętego ojca Maksymiliana Kolbe, powiedzieliśmy trochę o duchowości, no, to już jest naprawdę coś.
Ja tutaj nie odkryję Ameryki, ale tutaj mamy jeszcze jeden szczyt. Ten człowiek był mistykiem. Tutaj trzeba powiedzieć to sobie jasno i wyraźnie. Ten człowiek miał nabożeństwo do Maryi i wiadomo, że tworzył książkę, która niestety się nie ukazała, pisząc przy swoje osobiste doświadczenie o niej, prawda? To było na pewno, bazując również na dziełach innych mistrzów, to by było na pewno nieprawdopodobne dzieło. No mistyk, człowiek, który jest człowiekiem głębokiej wiary i bardzo religijny. Z jednej strony tyle w nim różnych przeciwieństw, no bo niepokalanów przed wojną, na kawałku ziemi, którą otrzymał od tutaj, chyba to był Drucki Lubecki, któremu podarował ten fragment ziemi, tworzy, no dzisiaj byśmy powiedzieli klasztor. Okej, dobra, ale ten klasztor...
Przedsiębiorstwo.
Ale to było przedsiębiorstwo, to była jak firma. Przecież to był największy klasztor wtedy na świecie. Tam było prawie 800 ojców i braci. To, proszę sobie wyobrazić, taką liczbę ludzi, którzy muszą, nie, że każdy z nich wraca codziennie wieczorem do swojego domu i rano, prawda, z niego wychodzi, tylko oni wszyscy mieszkali w jednym miejscu.
Muszą jeść, muszą żyć, wydają gazetę.
Muszą prać rzeczy, jeść, modlić się wspólnie, no i oczywiście tworzyć Rycerza Niepokalanej. Kupuje maszyny, które są wtedy najnowocześniejsze w Europie. Wspaniałe. Wydaje tyle Rycerza Niepokalanej oraz Rycerzyka Niepokalanej, że po prostu postanawia wydać jakby walkę tej prasie, o której mówi, że jest po prostu zaśmieca, czyli jakby umysły. I jakby wpływa na jakieś takie myślenie. Zresztą myślenie o II Rzeczpospolitej jako takim raju na ziemi jest mylne. Dzisiaj z historii wiemy, że ta nasza II Rzeczpospolita pełna była różnych takich wydarzeń i działo się tam również dużo rzeczy takich, które były po prostu trudne. Chociażby myśląc o Warszawie, skala problemu związanego z nowymi izbami i lokalami mieszkalnymi, prawda? To było rzecz paląca. Dobra, nie o tym teraz jest rozmowa. No więc mamy takiego Maksymiliana Kolbe, i on rzeczywiście jest człowiekiem, który się wymyka. To jest człowiek, który myśli, nie wiem, był moment, kiedy myślał o lotach kosmicznych, miał w ogóle jakąś ideę w ogóle, telewizję, radio.
Jeździ
do Japonii, nie zna języka, chce ewangelizować Azję i po pierwszym miesiącu, czy chyba po trzech, wydaje Rycerza Niepokalanej, pierwszego w języku japońskim, tak? Tworzy klasztor w Nagasaki.
I ten klasztor funkcjonuje do dnia dzisiejszego?
I ten klasztor funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Co więcej, miejsce, które wybiera na klasztor, jest takie, jak sam mówi, że w wizji wie, że lepiej, że wybierze tą drugą lokalizację, bo widział kulę ognia. Kilkanaście lat później rzeczywiście to miasto dotyka ta hekatomba broni atomowej, w której giną dziesiątki tysięcy ludzi, a jedynym miejscem, które ocalało, jest klasztor, bo jest za wzgórzem. I tam są znoszone osoby poparzone zaraz po tym wydarzeniu. Brat Zeno, słynny brat, którego w naszym tym filmie fabularyzowanym, dokumencie fabularyzowanym gra Czarek Pazura, staje się bohaterem narodowym Japonii. Cesarz Hirohito odznacza go najwyższym odznaczeniem.
Tak.
Właśnie za to, co zrobił klasztor, co zrobił ojciec Zeno w momencie, kiedy tuż po zrzuceniu tej bomby atomowej. To są przejmujące opisy i rzeczywiście to się gdzieś bardzo mocno jakby wpisało w historię tego narodu. Wraca I za chwilę mamy praktycznie, za moment mamy wybuch II wojny światowej. I można powiedzieć, że całe jego dzieło, to zdobycie świata dla Niepokalanej, jest klęską. On umiera, można powiedzieć, w całkowitej klęsce. Wszystko się kończy. Natomiast okazuje się, że to życie, które złożył w ręce Niepokalanej i Boga, ma nowy wymiar, bo w ten lipcowy dzień, stojąc wtedy tam na placu w Auschwitz, myślę, że tego nie planował. To był poryw może serca. Na pewno słyszał błagania gojowniczka, że jest ojcem, ma dzieci, że po prostu błaga o życie, wystąpił. No i jak mówią tutaj kustosz i ojcowie franciszkanie, zdarzył się cud. Cud się zdarzył taki, że oto występuje więzień, nieproszony, na apelu, podchodzi do komendanta obozu koncentracyjnego i on do niego nie strzela. Każde wyjście, kiedy więzień wychodzi samoczynnie, kończyło się momentalnie zabiciem, albo co najmniej potwornym biciem tego więźnia. Podchodzi, komendant mówi, kim jest ta polska świnia, ale ojciec Maksymilian zna niemiecki. Zaczynają nagle rozmawiać. Cud zdarza się kolejny taki, że tenże hitlerowiec godzi się na zamianę. Mógł tego nie zrobić, mógł ojca Maksymiliana dołączyć. Godzi się na tą zamianę, pozwala temu gajowniczkowi wrócić z powrotem, a on idzie na to miejsce. To jest kolejny cud. I kolejnym cudem jest to, że w historii Auschwitz były trzy kary śmierci, czyli bunkra głodowego, gdzie więźniowie byli skazani na karę śmierci, potworną karę śmierci, pozbawienia jedzenia, która kończyła jakby się śmiercią więźnia. I to była ostatnia kara. Nigdy potem w historii Auschwitz nie skazano nikogo na bunkier głodowy. Ale to było też wyjątkowe miejsce. I jak mówią świadkowie, komanda, która wracała wtedy z pracy, wiedząc, co się dzieje, ściągały czapki.
Widzimy, jak głęboko Adam Woronowicz wszedł w rolę świętego ojca Maksymiliana Kolbe.
Utkwiły mnie te historie. To znaczy, ja zawsze gdzieś się zatrzymywałem na tym pasiaku ojca Maksymiliana. A dzisiaj widzę, że ten człowiek w tym piekle Auschwitz dokonał rzeczy, która przekroczyła może właśnie to wszystko, co robił w swoim życiu, że to wszystko gdzieś opatrzność przygotowywała go do tego właśnie momentu. Właśnie może to był ten akt, który musiał dać ze swojego życia, bo sam to powiedział, że nawet jeżeli Niepokalana chce, to żeby wzięła jego kości, zmieliła i rozrzuciła. I tak się stało.
Rzeczywiście ten mistycyzm unosi się i nad Nagasaki. Miałem wielki zaszczyt odwiedzić ten klasztor i sama świadomość, że założył go człowiek, który pojechał bez znajomości języka tysiące kilometrów z Polski z taką determinacją ogłoszenia Słowa Bożego, a potem wszystkie te rzeczy, o których pan wspomina, pokazują, że ten mistycyzm świętego ojca Maksymiliana Kolbe był wspierany gdzieś z góry, z nieba i rzeczywiście był, choć to brzmi przy mistycyzmie może trochę zadziwiająco, ale był rzeczywisty mistycyzm wokół tej postaci.
A przy wszystkim bardzo skromny człowiek, bardzo prosto żyjący. Klasztor, który z jednej strony tu mówimy największy, ale jakże skromny. Drewniane baraki, niedocieplone. Tam zimą bywało różnie. Zresztą ta ziemia, która została mu podarowana, glina, piach. No, zimy bywały tam bardzo ciężko.
Pozdrawiamy ojców franciszkanów z Niepokalanowa, którzy nadal opiekują się tym pięknym miejscem w Polsce. Nawiążę też na moment do naszego osobistego spotkania niedawno w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie prowadził pan piękny koncert Dekalog, który był właściwie muzyczną ewangelizacją z jednej strony, ale z drugiej strony jak też artystyczną interpretacją natury człowieka w zderzeniu z Bożym miłosierdziem. Bo Bóg z jednej strony wymaga, o czym mówi przecież Dekalog, ale z drugiej strony kocha bezwarunkowo, jak ojciec swoje dzieci.
Absolutnie. Absolutnie. I nawet jeżeli wchodzimy w taką rzeczywistość, gdzie zmagamy się ze swoją wiarą, to myślę, że summa summarum człowiek musi mieć tę świadomość, że nawet jeśli wszystko po ludzku by przegrał i naprawdę nic mu się w życiu nie udało, to jeśli przyzwie Bożego miłosierdzia, jeśli zawoła Boga i Jego miłosierdzia, to nie ma znaczenia. Po prostu zostanie wysłuchany.
To też jest mocno ewangeliczne, bo jednak Pan Jezus jednego ze złoczyńców, którzy zawiśli obok Niego na krzyżu, jest gotowy w ostatnim momencie za tę wiarę, którą On wyraża, zabrać ze sobą do domu Ojca, więc głęboko też ewangeliczne przesłanie. Na sam koniec chciałem spytać, czy jest jakaś rola, taka rola, którą Adam Woronowicz chciałby odegrać w przyszłości? Pytam o plany filmowe. Czy jest coś, o czym szczególnie Adam Woronowicz marzy w kontekście swojej historycznej roli. Nie wiem, czy coś piękniejszego może się przydarzyć niż święty ojciec Maksymilian Kolbe, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale pytam.
Ja też sobie pomyślałem, że nigdy w historii gdzieś tak jakby swoich tych ról nie zagrałem takiej naprawdę jakiejś roli wojskowego. Ja pamiętam kiedyś taką przygodę. Zresztą to jest ciekawe, bo kiedy potem zobaczyłem jego zdjęcia na podchalu majora Szyndzielarza, kiedyś wracałem z gór. Ja jeszcze byłem wtedy w szkole teatralnej, jeszcze nawet nie było akademii, tylko Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, potem zamieniła się w akademię. To na dworcu w Zakopanem, w księgarni, w kiosku, zobaczyłem książkę Major Szyndzielarz Łupaszka i zacząłem ją czytać. I zafascynowałem się tą postacią. I myślę, że dzisiaj w ogóle jakby absolutnie się tą postacią gdzieś ciągle do mnie wraca. Miałem też okazję spotkać Lidię Lwow, łączniczkę, ale też taką osobę bardzo oddaną dla osoby majora, towarzyszkę życia. I to jest taka niesamowita postać, której się jakby należy film, tak, ale taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, nie taki półprodukt, tak, o osobie naprawdę niezłomnej. Niesamowita historia tworzenia oddziału, gdzie zbiera szczątki rozbitego oddziału Kmicica, którego no, w sposób straszny został potraktowany przez partyzantkę sowiecką. Walczy, no potem przedziera się, prawda? Nie uczestniczy w akcji Burza, bo czuje intuicyjnie, przeczuwa jako żołnierz. Zdarzy się coś strasznego w tym Wilnie. No i rzeczywiście nie myli się. Wilk i setki innych żołnierzy, oficerów, jedni albo od razu jadą pociągami na wschód, jedni giną, a drudzy są siłą wcielani do nowo powstających oddziałów ludowego wojska. Ale podejmuje walkę, walczy, jest... Jest to niezwykle barwna historia i myślę o tej postaci. Wraca do mnie.
A to bardzo ciekawe też w kontekście naszego dzisiejszego programu, bo pan urodził się w Białymstoku, a wiemy, że 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej szła przez Białystok i doszła do samego Gdańska. A my jesteśmy w Radio Gdańsk dzisiaj, drodzy państwo, i Zygmunt Szyndzielarz Łupaszko, Danuta Siedzikówna-Inka, Feliks Selmanowicz-Zagończyk.
To są też
nasi
żołnierze.
Pomorscy bohaterowie. Dokładnie. A Zygmunt Szyndzielarz Łupaszko rzeczywiście, tak. Powiem, patrząc teraz na pana, że widzę też rodzaj takiego podobieństwa fizycznego. Drodzy państwo, moim dzisiejszym gościem mówiłem, że dla dobra polskiego kina został aktorem, ale widzimy po wiedzy historycznej, że rozmawialiśmy no, z kimś, kto rzeczywiście był bardzo blisko zostania historykiem. Te opowieści, gdybyście nie wiedzieli, drodzy państwo, że rozmawiam z aktorem, to pewnie pomyślelibyście, że rozmawiam z historykiem. Ja nazywam się Karol Nawrocki. Chciałem podziękować panu Adamowi Woronowiczowi za udział w audycji Historia Nieoczywista. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Historia nieoczywista.